Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Jak prawie w każdą niedzielę, albo można powiedzieć, że w każdą, z moimi wyjątkami. Drodzy Państwo, witam Państwa jeszcze raz i serdecznie zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Przed tygodniem zapowiadałam, że będziemy mówić o roli kapelana szpitalnego, ale różne okoliczności się zdarzają w życiu. Kapelan zaproszony na dzisiaj nie mógł przybyć. Natomiast witam w studiu 5 miłych pań. Będziemy dzisiaj mówić o chorobie nowotworowej piersi. W studiu witam przedstawicielki, członkinie Toruńskiego Stowarzyszenia Amazonek, czy Stowarzyszenia Amazonki w Toruniu. Pani Elżbieta Błaszkiewicz, prezes.
Bożena.
No właśnie. Powiedziałam Elżbieta? No właśnie, bo kiedyś była Elżbieta Balcer, ja już tak z nawyku. A więc pani Bożena Błaszkiewicz, prezes stowarzyszenia. Pani Beata Kotkiewicz. Pani uczestniczy w zajęciach Amazonek. Pani Elżbieta Gołębiewska. Była tak. Już pani.
Tak, jestem
w studiu,
raz.
Tak, drugi raz w audycji. Pani Daniela Stefańska.
Tak, szczęść Boże.
I szczęść Boże. I pani Ewa Lipińska.
Witamy serdecznie.
Drogie panie, wprawdzie audycji na temat choroby nowotworowej piersi już było sporo, ale myślę, że tak jak się umawialiśmy z panią, zresztą zawsze się umawiamy z kolejną panią prezes, że będziemy chociaż dwa razy do roku takie audycje prowadzić, a potem się okazuje, że raz na dwa lata albo raz na trzy nawet. Ale może tym razem się nam uda, żeby częściej, bowiem choroby nowotworowe to plaga współczesnego czasu. Po prostu. I zwyczajnie trzeba jak najwięcej o tym mówić. Najwięcej o tym mówić, aby robić wszystko, żeby te choroby jak najwcześniej wykrywać.
Wyprzedzić,
tak. Albo jeszcze wykrywać, ale może jeszcze tak żyć, żeby do takiej choroby nie doszło. Ale dzisiaj będziemy mówili o sytuacji, będziemy mówiły, bowiem same panie, będziemy mówiły o sytuacji, kiedy już i faktem jest, że chorujemy na nowotwór piersi. Najpierw powiedzmy troszkę, podajmy troszkę informacji takich formalnych o waszym stowarzyszeniu, bo obchodzicie rocznicę okrągłą w tym roku.
25-lecie.
Tak, pani prezes.
Więc
kiedy Bożena? To stało, tak? Pani Bożena Błaszkiewicz.
Nasze stowarzyszenie powstało 21 kwietnia 1992 roku.
No to za chwileczkę będzie 25 lat.
25 lat, mm-hmm. Właśnie już niedługo, a więc już tydzień po Wielkiej Nocy mm-hmm. będzie nasze 25-lecie. Założycielem tego stowarzyszenia była koleżanka Elżbieta Malcer i doktor Edward Krajewski.
Stąd ja tak się pomyliłam, bo pani Elżbieta była tak, założycielem i prezesem sporo lat.
Bardzo długie lata. Mm-hmm.
No i doktor Krajewski, Edward Krajewski, również Edward, prawda?
Edward.
Również, który w tych audycjach na początku radia również brał udział. Niezwykła osobowość, bardzo taka empatyczna, nawiązująca bardzo piękny kontakt z osobami chorymi.
I dlaczego założone zostało stowarzyszenie? Bo to jest bardzo ważne. Przede wszystkim zainteresowane były założeniem, jak mówiliśmy, były te dwie osoby, Ela i pan doktor Edward Krajewski, ale i inne koleżanki, które
chorowały
i stwierdziły, że taka wzajemna pomoc jest bardzo mm-hmm. potrzebna, bo te kontakty, które z ludźmi, które łączy
jeden problem.
Problem,
tak.
Problem jak sobie pomóc, czy jak można innym pomóc po to, żeby...
Pomagając sobie pomagasz innym. Tak, to takie hasło.
Więc taka jest właśnie taka historia każdej
pani,
z nas.
Pani Bożeno, ale to był też czas, kiedy w całej Polsce, bo to były przepisy powstały o stworzeniu właśnie 91, 92, a tak ze względu na różne zaangażowania zawodowe, wiem, powstawały wtedy przepisy o tworzeniu fundacji, stowarzyszeń i mnóstwo w Polsce powstało różnych organizacji pozarządowych. I wy nie byłyście panie pierwsze, jeżeli chodzi, bo w Warszawie powstało.
W Warszawie powstało, ale...
I miałyście panie z czego... Tak, miałyście z czego czerpać. Wzorzec. Tak.
No powstało tu w Warszawie, powstało w Poznaniu, bo zatem je naszą główną
W tej chwili główną jest w Poznaniu, ale ogólnie założycielką była jednak Warszawa. Tam się to zaczęło i pani Malcer z doktorem Krajewskim jakieś kontakty zawiązały i tak się wtedy potoczyło. No to się nazywało dawniej walka z rakiem. A teraz obecnie przejęła to od paru lat już, przejęło Poznań. Jest nasza koleżanka, tam szefowa i mam.
Tak i trzeba powiedzieć jeszcze, drogie panie, że tutaj w Toruniu macie obchodzić, będziecie 25 lat niedługo, ale w całej Polsce takich stowarzyszeń jest bardzo dużo. To do wszystkich pań, które nas ewentualnie słuchają i mają jakąś potrzebę, żeby znaleźć miejsce, gdzie mogą być, gdzie mogą uzyskać wsparcie. Co celem? Co jest celem? To już pani powiedziała, pani prezes, że głównym celem to jest wzajemne wsparcie. Ale gdyby tak jeszcze...
Ale to więc wsparcie chociażby bycia razem z sobą, ale poza tym działalność w stowarzyszeniu. Nie spotykamy się. Nasze spotkania to też już jest działanie jakieś wspomagające siebie nawzajem, bo każda z nas ma inne przeżycie, inne odczucia, ma może innego lekarza prowadzącego. Wobec tego są te informacje, co ten lekarz, jakie informacje przechodzi. Ktoś inny jeszcze coś innego, jakie leki, bo zachowania organizm, każdy organizm też inaczej reaguje.
Dzielenie się doświadczeniami.
Poza tym, poza takimi rozmowami, jeszcze jest rehabilitacja, więc to już i rehabilitacja jest
w basenie. Pani przeszła
co jeszcze, co nas jest, dlaczego jesteśmy w tym, co stowarzyszenie może zrobić, co założyć, jak pomóc, a potem są osoby, które są za to odpowiedzialne. Ale jako stowarzyszenie w tym swoim działaniu właśnie ma te właśnie gałęzie. A więc rehabilitację, psychoterapię, tą muzykoterapię,
pomoc w leczeniu.
Podać wskazówki, podpowiedzieć. To głównie jest, bo to spotkanie, żeby nawzajem siebie informować o tym, czego można jeszcze sobie i jaki sposób
pomóc. Tak. Zaraz będziemy mówić o tych konkretach, które się dzieją na waszych, czy podczas waszych spotkań cotygodniowych. Powiedzmy teraz o leczeniu, bo tu panie, każda z pań, która jest w studiu, jest na innym etapie leczenia. I może warto, ponieważ pani prezes powiedziała, że jednym z celów jest takie podpowiadanie, pokazywanie ścieżki leczenia, prawda? Pomówienia może do takiego lekarza, może jeszcze to i tak dalej. To powiedzmy, jak to wygląda tak najogólniej, jak może, jeżeli któraś z pań by chciała podzielić się swoim osobistym doświadczeniem w leczeniu. Jak to było, czy to lekarz wykrył, czy samemu, bo mówimy o dużej roli samobadania. Proszę bardzo, która z pań?
Mogę powiedzieć. Beata Kotkiewicz.
Tak, pani Beato, bardzo prosimy.
Tak, więc ja wykryłam sobie sama. Po prostu guza, tak. Wcześniej miałam torbiele w piersiach. I oczywiście miałam kontrolne badania, ale nic nie wykazywały groźnego. I po prostu wyczułam sobie sama, myślałam, że to torbiel.
Coś innego pani wyczuła,
tak? Taki większy, tak jakby większy torbiel. I poszłam do lekarza ogólnego poprosić o skierowanie dodatkowo na jakieś badania, że po prostu też do onkologa. ale pani doktor, akurat tak trafiłam, że to była pani doktor, też onkolog u mnie rodzinny, po prostu w przychodni. I powiedziała, no już badając mnie, dała do zrozumienia,
to jest inny rodzaj.
To jest inny rodzaj, że to jest po prostu coś groźnego.
Badając dłońmi, tak?
Tak, tak, tak. No i natychmiast dała mi skierowanie tutaj u nas w Toruniu na Bielanę do chirurga, do onkologa, który po prostu zbadał mnie, dał mi skierowanie na biopsję. Wtedy to już poszło po prostu bardzo szybko. Mm-hmm. Biopsja wykazała właśnie, że jest to złośliwy nowotwór. I udałam się też, wtedy udałam się do Bydgoszczy. Mm-hmm. I tam dalej kontynuowałam po prostu całe leczenie. Ja miałam pół roku chemii przed operacją, bo guz już był duży i po prostu nie nadawał się od razu do usunięcia. Więc otrzymywałam chemię przez pół roku, później była pełna amputacja piersi razem z węzłami, a później radioterapia. Teraz jestem w trakcie jeszcze leczenia hormonoterapii, bo ja jestem 2 lata po wszystkim. Także jeszcze muszę brać tak hormonoterapię przez 5 lat.
Tak.
Ale na razie jest wszystko w porządku, także no samokontrola, samobadanie się jest bardzo ważne, bo no, mówię, ja wyczułam sobie sama.
Tak. Czy któraś z pań jeszcze zechce? Bardzo proszę.
Ja chciałam nawiązać do pani, która powiedziała o tym, że sama kontrola jest bardzo ważna, oczywiście.
Pani Daniela, tak?
Tak. Stefanie. Natomiast w moim przypadku było zupełnie inaczej, ponieważ ani lekarz, do którego chodziłam na kontrolę, nie wykrył żadnego guzka, natomiast jakoś tak miałam, może po prostu pani doktor czuła instynktownie, że trzeba mnie skierować naprawdę na USG, później na rezonans, czy mamografię, i faktycznie dopiero badania wykazały, nawet nie USG, a mamografii, że mam niestety raka. Mam guza złośliwego, to zostało wykryte dzięki temu, prawda, badaniu, i ja apeluję do wszystkich kobiet, żeby to, że sobie badają same piersi, to żeby jednak prosiły o też kontrolę przez lekarza, który też skieruje, bo w moim przypadku lekarz nie wykrył raka, guza, natomiast badania wykryły, że jest to guz. No i tak jak tu, prawda, koleżanka wcześniej, wylądowałam, że ja powiem, w szpitalu w Bydgoszczy, operowałam jako pan Krajewski, z czego byłam bardzo szczęśliwa i się cieszyłam bardzo, że trafiłam na lekarza Krajewskiego, który był znany w Toruniu jako bardzo dobry lekarz, onkolog, i żyje 9 lat. Także cieszę się bardzo i proponuję raz jeszcze wszystkim kobietom, że badały się nie tylko same, ale jeszcze prosiły o badania takie typu właśnie USG, tak, szersze, USG bądź mamografię.
Pytam o to, drogie pani, o tę taką ścieżkę leczenia, o ten proces, bo mówimy o tej słabej dostępności do specjalistów, a tu okazuje się z tego, co pani mówią, że te decyzje, żeby przejść do następnego etapu leczenia, były dość szybkie.
Szybkie, tak. No, u mnie było bardzo szybciutko.
A więc nie trzeba się zniechęcać, tylko rzeczywiście prosić, to co pani powiedziała, pani Daniela, żeby prosić jeszcze o dodatkowe, i chyba lekarze nie powinni mieć jakichś zastrzeżeń, że się chce dodatkowe jeszcze badania. Mm-hmm. To jak to wygląda?
W moim przypadku lekarz sama zaproponowała, pani ginekolog zresztą, że skierujemy na takie badanie, bo miałam ostatnio rybę 2 lata temu, przed, prawda, tym już wynikiem ostatnim, że rzeczy mnie skieruje na USG, ale USG nic nie wykazał, jak mówił, dopiero wykazał, prawda, mamografia. Ja myślałam, że to mamograf źle, prawda, badanie odczytał, a okazało się jednak, że bardzo dobrze, i mówię, że niezależnie od tego, że samemu się trzeba badać, to jeszcze musi jednak lekarz i skierować na badanie.
A skoro jesteśmy już tu przy tym samobadaniu, też wielokrotnie mówiliśmy, ale to podczas każdej audycji trzeba powtarzać, kiedy badać piersi?
Piersi badać tydzień po zakończonej
pani
miesiączce.
Pani Elżbieta, tak.
I to jest też najlepiej, jeśli się weźmie prysznic, wtedy jest ciało ciepłe, po takiej kąpieli, miękkie. I wtedy można właśnie rękę unieść za głowę lub pod bok. I dokładnie ręką, tak kawałek po kawałku, masując sobie oknężnymi ruchami, można też właśnie wyczuć, czy jest tam coś niepokojącego, jakieś zgrubienie, tak samo pod pachą, węzły, czy z jednej strony, czy z drugiej strony. I jeśli się coś takiego spotka, to nie odkładać tego na później. Iść do lekarza, nawet jeśli się długo czeka na tą wizytę do ginekologa, no bo różne są sytuacje, są przychodnie, że się długo czeka, do jednych krócej. Nawet można iść do lekarza rodzinnego, no, który pokieruje do chirurga i wtedy jest USG. Potem jak jest coś rzeczywiście niepokojącego, to albo jest mamografia, albo jak już rzeczywiście jest naprawdę coś niebezpiecznego, no to kierują też na biopsję. I wtedy czekając na wynik, który czeka się u nas w Toruniu 2 tygodnie, nie załamywać się. To jest ciężkie, bo ludzie się bardzo załamują, boją się innych osób. Jeśli dowiedzą się inne osoby, o jeny, masz raka i co wtedy, najlepiej się od ciebie odwrócić, bo się zaraża.
Ale myśli pani Elżbieto, że jeszcze takie postawy mogą być? Że...
Mogą i są.
Są takie postawy. Ja też
często. Mimo, że to już trwa jakiś okres czasu i wydawałoby się,
choroby
że ludzie
nowotworowe są tak powszechne, że...
A mimo wszystko jeszcze te gdzieś tam zaściankowe takie poglądy są gdzieś.
Są. Tak. Ma się dużo przyjaciół, póki jest się zdrowym i znajomych, a wtedy po chorobie ucina się dużo kontaktów.
Ludzie po prostu nie wiedzą, jak rozmawiać.
No właśnie, ja myślę, że nie rozumiemy. Z tego wynika, że no, osoba chora przeważnie nie mówi o tym. I ktoś, kto był nawet zaprzyjaźniony, nie wie, jak rozpocząć, czy jak kontaktować się, czy rozmawiać o tym, o czym mówić właściwie, tak? Jak podstawową sprawą jest sprawa zdrowia. I wiemy, że dla tej osoby chorej to jest podstawowa sprawa egzystencjalna w tym momencie, prawda? A jeżeli ta sama osoba chora nie zrobi takiego półkroczku, to wtedy jest trudno, myślę.
No my chętnie byśmy dały, że tak powiem, instrukcję obsługi swojej. To tak
świetnie, dobra.
Nawet jeżeli się z kimś po prostu rozmawia, z jakimś przyjacielem, przecież możemy nawiązać, znaczy widzimy, słyszymy po prostu, o czym chce rozmawiać. Mm-hmm. Niekoniecznie zawsze o chorobie.
No tak.
Więc osoba chora nie może zostać sama.
Tak.
Bo żyjemy w społeczeństwie, mamy znajomych, w zasadzie zarzym wstyd powiedzieć, że jestem chora, a osoby, która o tym się dowie, powinna jakieś współczucie. No może nie zawsze nie wiadomo jak, bo boją się, a żeby nie urazić. Po prostu trzeba powiedzieć, czego oczekujesz ode mnie? Czym mogę tobie pomóc? Prawda? Bo nie wiadomo, że nie. A może trzeba zrobić zakupy, bo akurat ktoś jest tak chory, bo na przykład w czasie już choroby też potrzeba tego wsparcia osób drugich, jeżeli nie ma dostatecznego wsparcia w domu, bo nie wszystkie jesteśmy
w sytuacji rodzinnej,
że są tak, osoby samotne już, bo chorują młode dziewczyny, chorują też i starsze, które są już samotne. Dzieci gdzieś są daleko. Wobec tego taka pomoc sąsiedzka, czy koleżeńska, czy no, jakaś tam jest wskazana, bo przynajmniej na ten okres. Tamta osoba robi dobry uczynek, bo może komuś pomóc, a tej chorej jest miło, że są dobrzy ludzie tacy, którzy jeszcze chcą pomagać i są z nami. Czy wyjść na spacer, czy nawet porozmawiać. To są wszystkie ważne rzeczy, bo ta psychika nasza podbudowana. Nie zostałam sama dlatego, że jestem chora. I trzymajmy się tego.
Tak, ja myślę, że to bardzo ważne, co panie teraz mówią, ale tak jednak cały czas myślę, że taki mały impuls też od osoby chorej musi wyjść. Taki, że ja chcę tego kontaktu, prawda? Bo często mamy dobre chęci, a mówimy, no ale w czym ja mogę, jak ona cierpi? Nie będę rozdrapywała, pytając. Bardzo proszę, pani Elżbieta Gołębiewska.
Tak, mogą wyjść. Na przykład ode mnie wyszły takie...
No właśnie.
I ja nie prosiłam o mówienie czegoś, co może sprawiało trudność ze mną rozmawiać, bo w takiej sytuacji było im przykro, współczuli i było im ciężko mówić, ale nawet przyjść i posiedzieć z taką chorą osobą i pomilczeć, czy nawet powspominać jakieś fajne rzeczy z przeszłości, z dzieciństwa. To jest naprawdę... Wtedy się zapomina o tym oczekiwaniu na przykład.
A więc takie włączanie w normalne życie, w normalne sprawy.
Tak, my jesteśmy normalnymi osobami. To, że jesteśmy chore, tak chore, że ktoś zachoruje na grypę.
Tak,
i też jest chory. Tak. No, tydzień, miesiąc, dwa.
No, a jeszcze jest, grypą można się zarazić.
A tym się nie zarazi.
Ale żyjemy tylko chorobą.
Tak, pani Ewa.
Może Ewa właśnie powiedzieć, o co chodzi też. Bardzo często ludzie, którzy mają nowotwór, dowiedzą się, że mają nowotwór, zamykają się w sobie i po prostu ukrywają to, jak gdyby się wstydzili tej choroby. Tak to jeszcze, to nie tylko, że są z tamtej strony ludzie, którzy się odsuwają, ale i sami chorzy. Ja na przykład nie ukrywam absolutnie tego. Mówiłam, czy tu, czy gdzie, no pewnie, że nie wyszłam na ulicę, nie krzyczałam, że ja mam nowotwór, bo nie o to mi chodziło. Ale starałam się powiedzieć tak, jestem chora, zachorowałam. Ale tego się nie wstydzę i powiem szczerze, że czy spotkam, czy to w zwykłym sklepie, gdzie robiłam zakupy, no niemożliwe kobieto. I taka jesteś uśmiechnięta? Tak. Mm-hmm. Jestem, dlatego że nie kończy się na tej chorobie całe moje dalsze życie. Mm-hmm. Dalej będę walczyć, dalej będę mówić o tym, ażeby uświadomić to, że tego się nie trzeba wstydzić. Tylko trzeba to mówić o tym, rozmawiać, otwierać się.
Tak.
A bardzo często zamykamy się i wtedy jesteśmy zdziwieni, że i ktoś od nas się odsuwa. Ale bywa i tak, jak Ela powiedziała, że krąg czasami, a może dlatego tylko, że nie wiedzą, jak się zachować, żeby czasami nam nie wspuścić, bo nie wiedzą,
zostańmy
jak to
przy tym, że tak, nie wiemy, jak się zachować, tak, bo tak, myślę, właśnie, że tutaj nie chodzi o jakąś złą wolę, tylko po tak prostu o to, że jeszcze nie umiemy. Prawda?
Nie umiemy, zgadza się.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy w audycji dla chorych o chorobie nowotworowej piersi. 21 minut po godzinie 13. Z nami są panie z Toruńskiego Stowarzyszenia Amazonek. Powiedzmy teraz tak, ten temat postaw wobec osób chorujących i postaw nas, chorych, jakoś tak spontanicznie tutaj wypłynął, ale to dobrze. Tego nie planowałyśmy, ale to okazuje się, że to jest tak ważne.
Życie
że jednak
przynosi.
Tak, oczywiście. Różnie. Powiedzmy teraz o waszych spotkaniach po to, żeby może zachęcić jeszcze panie, które i w Toruniu, i gdzieś w innych miejscowościach mówią, no ja nie pójdę na takie spotkanie, bo co one mi da, co to spotkanie mi da. Powiedzmy, co takie spotkanie daje? Co tam robicie? Kto zabierze głos?
Takie spotkanie zaczyna się to na ogół, jak jesteśmy w szpitalu, jesteśmy po operacji, to jest pielęgniarka, która tam jest dowodzącą, jak gdyby ona, jak fachowo się mówi, to
prowadząca, tak.
Ale nieważne.
To nieważne, tak.
Nieważne.
Pielęgniarka po prostu daje nam pokoju.
Tak, która nam daje książeczki już ze stowarzyszenia, aha, żeby nas zaznajomić, że coś takiego istnieje.
To wolontariuszki.
I wtedy tak, to ta tak zwana praca wolontariuszek, których u nas w klubie jest 18.
O wolontariacie
18.
będziemy osobno później mówić. Tak. Najpierw powiemy, co na spotkaniach, tak?
Aha, to tak. No na spotkaniach, no to tak
to
jak
może
to pani, proszę bardzo, no może pani prezes
spotkania
powie
też.
Bo wolontariat to jest osobny problem, zaraz ale do tego
właśnie,
dojdziemy.
Ale właśnie ten wolontariat jest bardzo ważny, ponieważ spotkanie zaczyna się też od, są dyżury wolontariuszek. I o godzinie 14, nasze stowarzyszenie w każdy poniedziałek, od godziny 14 jest czynna sala, że jest wolontariuszka, która, jeżeli przyjdzie osoba nowa i chciałaby sam sięgnąć jakiejś informacji, uzyskuje je od niej.
Ona nie musi zostać nie na musi, całe spotkanie,
nie musi zostać,
może
ale
na może
jest podany numer telefonu, bo już przy osobie, jeżeli jest w szpitalu i dotrze do niej wolontariuszka, to zwykle podaje dane, gdzie można się spotkać, gdzie może mm-hmm. przyjść i że zachęcamy do tego, mm-hmm. żeby bo w takim w jedności wielu ludzi jest siła. Jedna z drugiej jest, którą mm-hmm. wspiera. Tam nie ma czasu na płacze, tylko no to żeby
każda z pani jest w tej samej sytuacji.
Z tej tak, samej sytuacji i pomyśleć o tym, że ta już jest tyle lat, 2 lata, tam jest 15, a ta jest 20 i żyje i cieszy się. Mhm. Wobec tego to nie jest już
wyrok.
Rak to nie wyrok, mhm. tak? Trzeba o tym myśleć. I wtedy jest herbatka, czy jest kawka, no robimy sobie żeby to była taka rozmowa nie, jak mówię, przy pustym stoliku. No jest przynajmniej ta herbata, czy kawa, czy jakieś ciastko. I są wtedy rozmowy. Ktoś, będzie koleżanka chciała zostać, to zostaje, bo popatrzy jeszcze, co jeszcze można innego zrobić. Czym
zachęcić? Na początku takie oswajanie.
Oswajanie, mhm. tak. I najpierw przez telefon zwykle, a potem przychodzą i tak a może
badają się teren.
Czy, ale więc dlatego, a my jesteśmy otwarte, a więc trzeba się uśmiechać. Tu czasem tu przytulić, bo płaczą. My tam samym, ja mówię o tym, a też już wspomnienia jakieś tam są i chciałyby się rozczulać. A w większości nie damy się.
Nawiązują się nowe przyjaźnie.
Na przyjaźnie,
część się straciła, ale tutaj też
wspólne wyjazdy, to jest jakieś wyjścia. To daje w tyże, bo ja mówię, w jedności grupy jest cała siła.
Pani prezes, więc to spotkanie towarzysko-przyjacielskie, takie oswajające jest ważne, ale co się robi jeszcze? Co?
No gimnastyka w szkole.
Gimnastyka jest rehabilitacja.
Gimnastyczna,
więc jest rehabilitantka, która przychodzi każdego tygodnia. Jest rehabilitacja godzinna. Jest w innym dniu tygodnia, w czwartki na przykład, można korzystać z basenu. Oczywiście część jest finansowana przez stowarzyszenie, a stowarzyszenie otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta. Przy okazji jest okazja podziękować naszemu urzędowi, miasta, prezydentowi, że wspiera wszystkie stowarzyszenia osób niepełnosprawnych.
Nie za mocno,
bo tych pieniędzy nie ma. Ale jaki zaszczyt jest i z tego należy korzystać. I mamy stronę internetową z tego, te koleżanki, które są chore, a nie zawsze może chciałyby przyjść od razu, bo to jest, no czasem, a nie wiem gdzie, a nie wiem jak. Z tego jest strona internetowa, odszukać,
zapoznać
się z tym, popatrzeć, bo są zdjęcia, co my tam robimy, jak my się wygłupiamy też.
Wyobrażam sobie. Tak.
Organizujemy walentynki.
Tak.
Wyjazdy mamy.
Mikołajka.
Imieniny pani prezes.
Nie tylko.
Poniedziałek.
Także jest naprawdę... No, mam
wesoło.
I psycholog, i muzykoterapia.
Jest muzykoterapia. Z psychoterapią stresu, bo to jest też ważne, bo każda z nas jakiś ma stres, więc mamy specjalistkę.
Pogadamki na ten temat.
Po to, żeby tak tego typu i prowadzi, więc od września ubiegłego roku, wobec tego dziewczyny, ja mówię dziewczyny, bo my jesteśmy ciągle, niezależnie od tego, ile mamy lat, to jesteśmy dziewczyny, ciągle dziewczyny.
Młode duchem.
Tak. Młode duchem. I zapraszamy te, które są przytłamszone jakieś, żeby do nas wstąpiły i ożyją, będą radosne i będą wiedziały, że nie istniejemy
będą
już.
Będą miały świadomość, że nie jest się samemu nie z tą tak, chorobą.
Że prawda? Można to przeżyć. Można być po chorobie, przejść tę chorobę i wrócić do normalnego życia.
Tak, bo czasami się wydaje, że po prostu ktoś, że to jest jeszcze za wcześnie, bo jak jest nowotwór wykryty, to każdy myśli, że do Amazonek, no to pójdę później, może po operacji. I tak czeka, że nie pójdę, bo tam może panie są już tyle lat po operacji, a ja tu jestem w trakcie leczenia, to może tak nie za bardzo. A to jednak my tutaj jesteśmy na różnych etapach.
Pani Beato, ale ja myślę, że to też jest taki problem utożsamienia się z tym, że jestem z tym faktem, prawda? To tak. Nie u każdej osoby przebiega tak samo.
Tak.
Że trzeba tak jak w każdej sytuacji, jak osoby uzależnione na przykład mówią tutaj. Wszystko dobre zaczęło się od momentu, kiedy uznałem, że jestem. Że jestem właśnie. I tutaj też chodzi o to, że jestem uzależniony, że jestem chory. Ja jestem chory, tak?
Tak, dokładnie.
I szukam pomocy.
Ale chcę żyć.
I chcę żyć, tak. I potrzebuje pomocy.
Tak.
Bo to też jest ważne. No
i tutaj panie, które są w studiu, są takie kontaktowe, powiedziałabym, łatwo nam nawiązać relacje, aż by się prosiło, żeby... No, mówimy teraz do innych osób, które nas słuchają, ale tak sobie pomyślałam, żeby się prosiło, żeby panie wszystkie były wolontariuszkami. Tutaj, będąc w radiu, są panie wolontariuszkami, bo mówią panie do innych pań, do innych osób przez radio i zachęcają do leczenia, tak?
To proszę, znaczy wolontariat jest bardzo, bardzo, bardzo ważny, bo tam się właśnie zaczyna.
Pani Ewa Lipińska,
tam się zaczyna nasze spotkanie najczęściej i tam się dowiadujemy. Tam są koleżanki, które na przykład w moim przypadku Ja jak byłam w szpitalu, nie było. No tak się złożyło, że nie było u mnie żadnej koleżanki z klubu. No, no być może wypadło, może chora była, coś takiego. Ale z chwilą po 2 latach, kiedy przeszłam na wolontariat i to przechodzimy takie szkolenie z psychologiem.
Bo to nie jest tak, że ma się tylko dobrą wolę.
Musimy odczekać odrobinę po operacji, żeby psychicznie samemu się podnieść troszeczkę, ale...
Żeby nie były same emocje.
Tak, żeby nie były. I wtedy właśnie... Te spotkania, jest 18 dziewczyn wolontariuszek u nas w klubie, które chodzą do szpitala.
Dobrze,
tak, na Batorego. Dyżury są, co tydzień mamy każdy tam wyznaczony dyżur. I to jest bardzo właśnie ważne, bo ja się dowiedziałam dopiero przez córkę, że coś takiego istnieje w szpitalu. Owszem, dostałam książeczkę, ale nikt mnie właśnie nie poinformował, że coś takiego jest. I byłam zagubiona, to prawda. I jak córka się dowiedziała, że jest wolontariat w Toruniu przez sąsiadkę, no poszłam i byłam bardzo, bardzo zadowolona, dlatego że tam spotkałam, nie jak czasami się słyszało, bo tam się tylko mówi o chorobie, absolutnie.
Dokładnie.
Tam właśnie się nie mówi o chorobie, między innymi mówimy też, bo dziewczyny, które są 20 lat po operacji, one mają więcej doświadczenia i tą zagubioną, co jest dopiero rok czy półtora, ona jej mówi, słuchaj, jeszcze pójdziesz tam i ci na pewno pomogą. I to jest bardzo ważne, bo właśnie od koleżanek się dowiadujemy, że tylko walka, rozmowa o tym, to jest bardzo ważne dla nas, dla dziewczyn, które są chore.
Ja
i wolontariat jest bardzo
tak,
ważny.
Tak, to co pani Ewa mówi jest niezwykle tutaj ważne. Myślę, że dla osoby chorej, która po operacji, no wiadomo, że stan emocjonalny jest
zachwiany.
Obniżony, zachwiany właśnie, to jest dobre słowo. I staje koło łóżka elegancka, zadbana kobieta. Samą osobą można zaświadczyć o tym, że to nie koniec świata, tak? Bardzo proszę.
Muszę powiedzieć, że w Bydgoszczy, bo tutaj pani mówi, że nie było wolontariatu, prawda, jakby operowana, to jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to następnego dnia po operacji była pani psycholog, czy chcę rozmawiać, przychodzi pani z wolontariatu, no szkoda, nie szkoda, no tam chciałam być operowana, tak? Nie w tylko w Bydgoszczy, więc tam była opieka ze strony wolontariatu i pani doktor psycholog.
Już przed operacją nawet tam psycholog.
No, do mnie przychodziły, do naszego pokoju, że tak powiem, panie już na drugi dzień po operacji. To było bardzo takie potrzebne dla nas.
Mm-hmm. To mówiła pani Daniela.
Tak, tak.
Bo to właśnie to mamy różny staż, jak gdyby, choroby i stąd są te inne doświadczenia.
I różne szpitale.
18-20 lat temu było inaczej jest i teraz. Tak. Rozbudowała się ta jednak sieć i psychologię i ten wolontariat. Jakieś bardziej dziewczyny chcą pójść do szpitala, porozmawiać. Nie każdy chce o tym rozmawiać, bo ja sama wiem, pierwsze 2 dni to mogłam się jakoś tak pogodzić, ale potem jest...
No ale teraz już wolontariat działa normalnie.
Działa
co tydzień
normalnie.
Każdy jest i tak teraz podejrzewam, że nikt nie jest samotny przy łóżku. Także teraz wolontariat działa prężniej na pewno teraz. Co tydzień ktoś tam jest.
I szpital, to znaczy i lekarze, i pielęgniarki o tym wiedzą i nie jest to nic dziwnego, prawda?
Nie, bo mamy w tej dyżurce pielęgniarek jest zanotowany.
Grafik.
Tak, grafik to przychodzi, bo tak nie może sobie przyjść.
Oczywiście, tak. No dobrze, 33 minuty po godzinie 13. Powinniśmy właściwie oddać głos już radio słuchaczom. A jeżeli chodzi o takie wasze duchowe wsparcie, czy macie również, jak to jest?
Mamy każde, może tak powiem, duchowe wsparcie co 3 miesiące.
Nie chodzi mi o psychiczne, tylko duchowe.
Duchowe,
tak,
duchowe. Tak. Mamy mszę świętą. W kościele, obecnie w kościele garnizonowym, poprzednio przez długie lata byliśmy w Kaszczorku i tam z księdza Grzegorza przez posługi korzystaliśmy. W tej chwili już jesteśmy tu na miejscu, bo jednak tak było. Mamy bardzo uroczyste msze. Na tej mszy zawsze śpiewa chór nauczycielski, więc ta msza jest taka bardzo uroczysta. Widzę, że jak to na miejscu przychodzi tych osób coraz więcej, kościół jest prawie pełen, że modlimy się, śpiewamy i mamy taką...
Kiedy te msze są w Toruniu? Czy to jest wyznaczone?
Wyznaczone są każdy pierwszy wtorek miesiąca stycznia, 17. marca, czerwca, stycznia,
przepraszam, mamy grudzień, marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.
O której godzinie, gdyby ktoś chciał dotrzeć?
O 17.30.
17.30.
17.30, marzec. Pierwszy wtorek.
To już było.
Pierwszy
już był,
wtorek, czerwiec.
Czerwiec, tak, czerwca. Tak. Pierwszy wtorek czerwca zapraszamy.
Do kościoła garnizonowego na uroczystą. My mówimy, że to jest uroczysta msza.
Wigilię mamy Amazonek. Też. Zawsze,
mamy Wigilię z księdzem. Księdza zapraszamy i jest z nami.
A więc kto chce uzyskać pomoc, wsparcie duchowe, to również.
Też mam, też jest.
I na spotkaniach, przepraszam, naszych Amazonek też modlimy się o zdrowie Amazonki, to ja wiemy, że leży w szpitalu. Odmawiamy modlitwę.
Aha. Normalnie. Ja już nie mogę.
Już ojciec Janusz, który jest z nami w tej audycji, pokazuje nam, że są telefony, chociaż no, no nie dobrze. Podałam. Halo, słuchamy? Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią. Słuchamy panią.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja też jestem rakowcem, ale nie jestem amazonką. Czy mogłaby dla innych rakowców mogłyby być audycje kiedyś? Na przykład kobiece sprawy.
Proszę pani, no trudno, żeby na każdą, znaczy każda choroba była tutaj jakoś tak prezentowana. Mówimy ogólnie. Mówimy ogólnie o chorobach nowotworowych. Nie wiem, może kiedyś się zdarzy taka audycja, ale jakoś tak nie mam teraz.
Bardzo prosiła pani Basiu. No ja już 10 lat choruję, a mnie...
Proszę pani, te audycje tutaj w radiu były pomyślane od początku jako audycje świadectwa, a więc nie są to audycje medyczne i tak trudno. Ja jestem zawsze pełna uznania dla moich gości, którzy tak publicznie mówią o swoich dolegliwościach. To nie jest takie łatwe. Nie wiem, czy znalazłyby się osoby, które by chciały mówić o swoich problemach jeszcze takich bardziej intymnych może. Pozdrawiam panią serdecznie i zapraszam do słuchania audycji. Może coś z innych audycji pani jakoś pomoże. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z północnej Polski.
Witamy pani.
Witam pani Mariu. Ja chciałabym też prosić, żeby może jednak trochę czasu więcej antenowego poświęcić, no bo wiemy, że ludzie chorują, Polacy strasznie schorowanym społeczeństwem są i będą coraz bardziej chorować, jeżeli nie weźmiemy się za zdrowie. Żeby jednak więcej było audycji poświęconych prewencji zdrowotnej, prewencji nowotworowej. Przecież dzisiaj lekarze mają naprawdę straszne wyzwania. Zrozumcie, że jest nam ciężko. Nam się nie przybliża wiedzy, my nie mamy narzędzi, utrudnia nam się dostęp do tego wszystkiego, a ludzie chorują i mają chorować, i mają się tworzyć towarzystwa, wolontariaty i tak dalej. Oczywiście, że to jest potrzebne, ja tego nie neguję, ale tamta pani miała rację. No naprawdę trzeba jeszcze o innych rzeczach mówić.
Dziękuję ja pani Mario, bardzo dziękuję. Myślę, że powiedziałam już, odpowiadając pierwszej słuchaczce, że to nie są audycje medyczne. Myślę, że w Radiu Maryja jest od czasu do czasu, no nie tak dawno były spotkania z lekarzami, onkologami. I są takie audycje i to nie godzinne, tylko są rozmowy niedokończone, więc myślę, że tego rodzaju tematów nie brakuje w propozycji Radia Maryja. My tu dzisiaj mówimy o chorobie nowotworowej piersi. 655-23-55, 655-23-56, 56 to numer kierunkowy do Torunia. 536-600-100, 536-600-200 dla słuchaczy w naszej rodzinie. 655-23-33, 655-23-66, 48-56, 011-48-56 to dla USA i Kanady. To tak dla porządku podaję telefony. Proszę państwa, zawsze można jeszcze więcej, ale skupmy się na tym, co mamy w tej chwili, prawda? Rozmawiamy o chorobie nowotworowej piersi. myślę, że te problemy, o których, które dzisiaj zostały dotknięte, one można je przenieść na różne inne jeszcze przecież schorzenia, prawda? Problem postaw wobec osób chorych, problem tu jakiegoś takiego przeżywania choroby zaraz po operacji, tu o tym pani mówiły. A powiedzmy jeszcze, zanim może jakieś będą następne telefony, powiedzmy, jak można wam pomóc, bo mówiła pani prezes o wsparciu ze strony Urzędu Miejskiego, które jest wiadomo, że Urząd Miejski rozdziela wszystkim tym organizacjom pozarządowym jakieś tam pieniądze. One są małe przeważnie, ale na pewno, jeżeli chcecie działać, jak to się mówi, pełną piersią, to musicie mieć jeszcze jakieś środki. Pani czy można was
pomóc? Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Można was znaleźć na
można
stronie,
Można znaleźć
tak?
na stronie internetowej. Mm-hmm. No i byłybyśmy, w zasadzie jesteśmy same kobiety, bardzo wdzięczne, jeżeli można by było prosić o 1%.
A więc zachęcamy, można wpisać Stowarzyszenie Amazonki Toruń i tam wszystkie informacje będą. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem 10 lat po operacji Amazonką jestem. Początkowe rozpoznanie było rak agresywny. Byłam operowana, załamałam się, dlatego że stwierdziłam, że jestem już kaleką, ale lekarz parł mnie, mówi, nie ma problemu. Jak to wszystko się zagoi i wrócę po roku, mogę sobie zrobić endoprotezę. Mm-hmm. Też zrobiłam. To mnie nie wsparło psychicznie.
Może pani, przepraszam, może pani dokładniej powiedzieć, co to takiego jest? Tak, my wiemy, ale dla radiosłuchaczy prosimy, tak?
Mm-hmm. Ale
endoproteza, o co chodzi?
Tak, to jest sztuczna pierś.
Tak. I w tej chwili jest to możliwe i...
Nie, ale 10 lat to było możliwe.
Tak.
W tej chwili nie ma problemu w każdym szpitalu. Ja na Włoskiej miałam robioną. Poczułam się wtedy bardzo wartościową osobą. Psychka mi się bardzo poprawiła. I proszę sobie wyobrazić, nie czułam tego dyskomfortu. No, naturalnie leki trzeba brać, zalecone. Czy chemię, czy tamoksyfen, czy jakieś inne tabletki. I być pod kontrolą, koniecznie. No i wyjeżdżałam do sanatorium i też mnie wsparło. To dlatego, że byłam wśród właśnie Amazonek. Coraz bardziej się utwierdzałam w tym, żeby nie myśleć o tym, co mnie spotkało, ale myśleć o tym, żeby było jak najlepiej. No i do tej pory nie myślę. Już wydaje mi się, że po 10 latach już przeszedł ten okres takiej niepewności. I jest wszystko w porządku.
Ja bardzo pani dziękuję za ten telefon. Dlaczego? Bo dlaczego też spytałam o tą endoprotezę, wiedząc przecież o co chodzi. Tak się wydaje dla osób z zewnątrz, że cóż to jest usunięcie piersi. Prawda? A pani tu pokazuje, że dla kobiety, dla obrazu własnego ja, prawda? Dla tożsamości kobiecej jest to niezwykle ważne.
No ważne. Psychika się po prostu załamuje, bo człowiek się czuje taki niedowartościowany.
Niepełnowartościowy, tak.
Taka kaleka, jakby uciął rękę, nogę. A tutaj, no, dla kobiety to jest istotne. Że noszenie tej wkładki do biustonosza to jest utrapienie, dlatego że no, jest to niekomfortowo. Kobieta latem kobieta latem chciałaby się odkryć trochę, a tutaj nie można. Kiedyś właśnie byłam nad morzem i byłam, no niestety w tym biustonoszu z płatką, spotkało mnie coś bardzo nieprzyjemnego. Pewna pani zorientowała się, że taka sytuacja jest. Chodziła za mną tyle, aż się pochylę. I jak zobaczyła, jaka jest sytuacja, to zaczęła się w głos ze mnie śmiać. Ja się strasznie rozryczałam. Mąż mówi, słuchaj, to jest wzdurna kobieta, a to było tak krótko po operacji, wzdurna kobieta, nie przejmuj się, zrobimy wszystko, żebyś się poczuła dobrze. Synowie też mnie wsparli, no i doszło do tego właśnie, że mnie tą endoprotezę. Miałam operację, to nie jest operacja, to jest zabieg. Wstawioną endoprotezę. Później za pewien czas, bo endoproteza jest bez brodawki, przeszczepiono mnie z pozostałej piersi brodawkę i super, jest miód malina po prostu.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. Dobrze, bardzo serdecznie. I pozdrawiamy panią i życzymy wszystkiego i zdrowia przede wszystkim, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo osobiście za podjęcie jeszcze tego tematu, takiej tożsamości kobiecej po utracie piersi. Dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, rozmawiamy. Czy panie chciałyby jakoś skomentować to, bo może warto to jeszcze raz to zagadnienie rozszerzyć.
To znaczy, są panie, które rzeczywiście psychicznie bardzo, bardzo się zdołują, no bo nie ukrywajmy, że rekonstrukcja piersi jest dla kobiety bardzo ważna, ale to też nie jest tak, że od razu możemy to robić, bo też musimy dokładnie tak, najpierw się wyleczyć i też musi być decyzja lekarza. Nie zawsze wszystkie kobiety mogą od razu robić. Może po iluś tam latach, ale najpierw podstawa jest, żebyśmy się psychicznie pozbierały o tym, co nas dotknęło. Zapewne bardzo dobrze, bo na plus jest wtedy, tak jak ta pani powiedziała, że komfortowo się poczuła. Ale no nie wszystkie my. Ja akurat nie mam takiej potrzeby. Nie czuję się taką kaleką. Czuję się dalej wartościową kobietą. To mnie potwierdzał mój mąż, moje dzieci. Ważne, że jestem. Czy to, tak, bez tej to piersi ważne. Jednej, czy drugiej. Ważne, że jestem. I mnie kochali tak, jak było kiedyś, tak i potem. Także dalej pozostałam po tym, że psychicznie na pewno byłam załamana, bo któż by nie był, każda z nas miała tak zwanego doła i potężnego, ale ważne, że się pozbieramy, są najbliżsi, którzy każą nam uwierzyć, że jesteśmy dalej pełne i fajne dziewczyny.
Możemy
i to
korzystać
tak.
z wielu tam rzeczy, na przykład na basen chodzi, są też specjalne protezy do pływania.
Ale korzystać, jeśli jest potrzeba, na pewno trzeba rekonstrukcję, bo to jest dla nas stworzone, także zapewne tak, ale nie wszystkie.
Dziękuję bardzo.
I coraz częściej, bo na tych szkoleniach, teraz jak wyjeżdżamy, to mówi się o rekonstrukcji. Właśnie dlaczego? Przedtem były starsze, może w starszym wieku kobiety bardziej były wykrywane ten rak, a w tej chwili coraz młodsze. I stąd jest ta potrzeba, że no, młode kobiety chciałyby się rozebrać, mieć jakiś dekolt. I stąd zaczyna się coraz więcej rekonstrukcji robić. I
to
jest tak, że lekarze stwierdzają, bo też taka była, że po operacji zakładają od razu i jest rekonstrukcja robiona, także...
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi słuchaczka z Lubuskiego. Proszę Państwa, pozdrawiam wszystkich Państwa w studio. Dziękuję. I powiem o pani, która mówiła przed chwileczką. Brawo dla męża tej pani. Brawo i pozdrawiam tę panią i jej męża.
Dziękuję.
Szczególny człowiek.
To pani Ewa mówiła, tak?
Tak, Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Ach, dziękujemy bardzo. No, ale takie wsparcie też nam jest potrzebne czasami. Tak, bo no wiadomo, że głównie to patrzy się, jak odczytuje się te sygnały, które przesyłają najbliżsi, prawda, w rodzinie. I to
tak,
jest ważne.
Są mężczyźni, którzy mówią, że boją się, bo jak jest, masz raka, to ja też będę miał wobec tego najlepiej się już nie odzywać. Także to różne są przypadki.
To też takie momenty,
to też taka jest, bo
utrata włosów też jest, tak. Po chemioterapii też taka dla kobiety
Tak. No jest dużo na trzeba przeżyć, ale tak. Ważne jest,
że odchodzą i takie przykre sytuacje no rzadko, ale no zostawiają kobiety.
Mówimy o tych dobrych sprawach, ale są no, rzeczywiście te ciemne strony.
Tak. Ale to pewnie nie było prawdziwe. Ale to
tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, słucham.
Czy już jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie.
Tak, no szczęść Boże, Halina z Łodzi. Ja mam takie pytanie, bo była mowa operacja, rak, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia. A czy dieta jest ważna? Czy jest jakaś dieta, którą należy by uwzględnić przy raku?
Tak. Już pani odpowiadamy, chociaż już wiele razy mówiliśmy, bo na tych spotkaniach również macie spotkanie z dietetykiem.
Tak,
prawda?
Z dietetykiem.
Pozdrawiamy pani Halino bardzo serdecznie. Dziękujemy za pytanie.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, dieta jest bardzo ważna.
Pani Elżbieta Gołębielska.
Jest bardzo ważna dieta. Ja jak się dowiedziałam, że niestety, ale mam raka, to nawet tak jak czekałam wtedy na odbiór wyniku biopsji i dalsze pokierowanie w drogę leczenia, dopiero miałam się wtedy dowiedzieć, no to zaczęłam właśnie od diety.
Ale skąd pani jakieś wiadomości czerpała?
Zapytałam się po prostu lekarza rodzinnego, jak mogę sobie pomóc dietą, żeby ten
i wysłuchał
organizm
pani,
umiał
panią
już
lekarz
się,
rodzinny?
Tak, wysłuchał mnie lekarz rodzinny. On mi wtedy zaproponował dietę śródziemnomorską, bo ona jest najzdrowsza jeszcze z tych wszystkich diet.
Najmniej obciążająca.
Tak, bo to są ryby, warzywa, owoce, drób.
Tak.
To jest to. I jeśli już człowiek zachoruje na tego raka, no to się nie czarowi, trzeba by było zrezygnować z niektórych
A z czego
rzeczy.
Zrezygnować, gdyby panie miały tak...
A na przykład z cukru, bo cukier żywi raka. I on no się tak szybciej mówią. Rozwija i to jest taka prawda. Ja wiem,
a
każdy
to nie jest stereotyp?
No nie, to nie? Jest prawda. Mhm. To jest prawda.
To znaczy cukier i słodycze.
Przede wszystkim
mówiąc,
słodycze, tak. Przede wszystkim słodycze, no wiadomo, od tego się nie uniknie, bo każdy z nas lubi słodycze i nawet teraz, kiedy się okazuje, że jesteśmy no, po raku już, przychodzimy tylko wizyty kontrolne, badania kontrolne i ewentualnie dalsze jakieś leczenie, ale nie mamy już w sobie tego raka, no to powinniśmy jednak dbać o tą dietę
cały czas. A więc zdrowe jedzenie.
Tak.
Najogólniej mówiąc.
Wszystkiego trzeba posmakować, bo wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy panie, drodzy państwo, można jeszcze telefonować. Mamy jeszcze 7 minut na rozmowy z państwem. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o chorobie nowotworowej piersi. W studiu panie ze Stowarzyszenia Amazonki w Toruniu, pani prezes, pani Bożena Błaszkiewicz, pani Ewa Lipińska, która jest też wolontariuszką, to ważne, taką zapaloną wolontariuszką, pani Beata Kotkiewicz, pani Elżbieta Gołębiewska i pani Daniela Stefańska. Można rozmawiać jeszcze z paniami. Co pani, bo ponieważ czekając na telefony, dobrze byłoby wykorzystać ten czas. Można byłoby, myślę, że zachęcić panie z Torunia i okolic do dotarcia do was. To, co panie powiedziały, pani prezes powiedziała o tym, że, bo spotykacie się w poniedziałki, tak?
Tak,
poniedziałki. Że 2 godziny, spotkanie zasadnicze rozpoczyna się o 16:00, ale 2 godziny wcześniej jest spotkanie, mamy telefon, ale jeszcze dokończę zdanie, 2 godziny wcześniej jest spotkanie takie niezobowiązujące, informacyjne, więc można o 14:00 już.
Tak, można, wtedy są rozmowy takie indywidualne.
Tak.
Jest psycholog, tak. Można też rozmawiać.
Odbierzemy telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię z Koszalina.
Można głośniej, proszę pana.
Nazywam się Wiktor.
Tak, witamy panie Wiktor. Tak.
Witam serdecznie wszystkich w studiach. Chciałbym podzielić się to znaczy moim odkryciem na temat pochodzenia, skąd biorą się większość chorób onkologicznych. Po prostu jest to takie moje prywatne odkrycie.
Ale gdyby to prywatne odkrycie było krótkie,
Tak.
To znaczy, prosimy bardzo.
Nie będę chciał zaprezentować tego odkrycia, tylko chciałbym się poinformować, w jaki sposób mógłbym to upowszechnić. Chciałbym to oczywiście opatentować.
Panie Wiktorze, myślę, że to nie miejsce tu w czasie audycji dla chorych, żeby mówić o swoich, no nie wiem, pomysłach. Może myślę, że to jest jakaś taka droga, gdzie się składa jakieś swoje wynalazki, prawda, to opatentowana. Myślę, ja tu mówię bez żadnej nie, no, bez żadnego myślenia takiego niekorzystnego o tym, co pan powiedział. To bardzo ważne, żeby jeżeli mamy jakieś pomysły na to, żeby pomagać ludziom, no to szukajmy drogi upowszechniania. Natomiast my tu nie możemy wysłuchiwać na antenie, takie może troszkę pejoratywne, słuchać na antenie, bo potem mamy mnóstwo telefonów i to musi być sprawdzony przecież pomysł wspierania. Pani prezes, więc te 2 godziny przed, bo troszkę przerwałam, przed tym jest spotkanie, przed spotkaniem formalnym. Można się spotkać. Za dużo tego słowa spotkanie.
Bo nie, tak. Proszę. Są to rozmowy. Przychodzą koleżanki wcześniej, bo chcą porozmawiać z kimś.
Takie, które nie chcą się jeszcze skonfrontować z całą grupą.
Z całą grupą, bo umówię się z koleżanką po to, żeby przyjść i porozmawiać na jakiś temat ważny. Przychodzą wolontariuszki i mają spotkanie z osobami, które dzwonią do nas, bo są nowymi Amazonkami. Mówię nowymi, bo świeżo po operacji. Mhm. I też rozmawiają. Bo chcą porozmawiać, wsparcie mieć przy okazji, dowiedzieć się, z czego mogą jeszcze skorzystać. I to są właśnie ten czas. Bo potem, jak od godziny 16 jest już rehabilitacja w sali gimnastycznej czy w basenie, wtedy nie ma czasu już na rozmowy. Tak. To już jest bezpośrednie działanie.
Myślę, że w większości grup, które działają w Polsce, jest podobnie, myślę. Tak. Powiedzcie, panie, jeszcze, gdzie w Toruniu się spotykajcie, panie? W każdy poniedziałek miesiąca.
Na ulicy Wojska Polskiego 47A. To jest w zespole szkół zawodowych i przy Kaszowniku, tak bliżej. A jest to szkoła...
Od godziny 14 można przyjść, a od 16
i do godziny 18 i do godziny 18 jesteśmy tam do dyspozycji.
Mm-hmm. I jeszcze może telefon do pani?
Telefon służbowy 661 491 991.
I strona internetowa Stowarzyszenie Amazonki Toruń. Tylko tyle wystarczy wpisać.
Wystarczy spisać tylko toruńskie Amazonki. Zawsze wyskoczy, już tam jest ta informacja.
Wszystkie informacje, też informacje o KRS-ie.
Dowiedzieć się, co konkretnie w naszym klubie się dzieje, popatrzeć na nas, jak my wyglądamy, jakie...
Można się oswoić już najpierw przez internet z paniami. Tak. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawialiśmy o chorobie nowotworowej piersi. W studiu były panie ze Stowarzyszenia Amazonek w Toruniu, pani Bożena Błaszkiewicz, prezes, pani Ewa Lipińska, pani Daniela Stefańska, pani Elżbieta Gołębiewska, pani Beata Kotkiewicz. Bardzo serdecznie panią dziękuję.
Dziękujemy, że mogłyśmy powiedzieć coś. Zapraszamy do naszego stowarzyszenia.
Oby jak najmniej pani musiało
korzystać. Ale jeżeli jest taka sytuacja, to...
Jeśli ktoś potrzebuje, to zapraszamy. Wsparcie jest ogromne.
I pozdrawiamy wszystkie panie w całej Polsce, które się borykają z chorobą nowotworową piersi. To, co panie tu powiedziały, nowotwór to nie jest wyrok. Panie tu żyją wiele lat po wykryciu choroby, po leczeniu. I trzeba tylko mieć siłę,
wiarę.
Wsparcie, wiarę w to, że można się wyleczyć. Wszystkiego co najlepsze wszystkim Państwu, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w tę audycję. Dziękuję bardzo ojcu Januszowi, który był z nami podczas audycji. Panią jeszcze raz serdecznie dziękuję. Żegna się Barbara Momot.
I my dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.